Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dobry wieczór. Ze mną, jak zwykle w piątek o tej porze, dr Elżbieta Zubrzycka. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, pani redaktor.
Wracamy do książki, o której wprawdzie mówiłyśmy parę miesięcy temu i wracamy do niej z premedytacją, mianowicie książka Matura bez spiny, którą jakoś tak przypadkowo albo mniej przypadkowo pani doktor napisała.
Tak.
Leży pani na sercu to podejście do matury, chociaż ma ten egzamin pani za sobą już jeszcze trochę.
Tak, ale co chwila ktoś dookoła ma ten egzamin przed sobą.
I widzi pani, jak się męczy, tak?
I widzę, jakie to jest bezsensowne zmęczenie, stres i zdumienie. Poza tym z jednym z chłopców rozmawiałam, który generalnie niezwykle pogodną osobą jest, szczęśliwą w życiu, i jak się go pyta, słuchaj, w skali od 1 do 10, jak oceniasz swój średni nastrój w życiu? To mówiłam między 8 a 9.
Całkiem niezły wynik.
Niezły wynik. Ale w klasie maturalnej, no 4 do 4,5. No i dlaczego? Jaki to ma sens? Przecież to jest cudowny okres zwieńczenia pewnego okresu nauki, dokończenia etapu takiego jakby trochę bycia dzieckiem, pod opieką, lekcje, przerwy, rodzice, finansowanie. Potem pójście na studia. Już naprawdę wreszcie coś naprawdę zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Czyli takie otwieranie bramy do nowego, pięknego świata. I to się ma wiązać z takim okropnym przerażeniem, z takim stresem i z taką przykrością. I jeszcze do tego wszystkiego ta matura, która, ja rozumiem, że szkoła ma za cel średnia przygotować dziecko do matury. Wobec tego dla niej to jest najważniejsze. I jak się patrzy ze środka, to jest bardzo ważne. Ale jak się popatrzy z zewnątrz, jakie ma znaczenie matura?
No właśnie, a to już za miesiąc, pani doktor. No egzamin z polskiego.
Właśnie, więc może zdystansujmy się do niej troszkę. To jest taki dobry moment. Matura jest biletem wstępu na studia i koniec. Dlatego, że po pierwsze szkoła naucza 13 przedmiotów, no a może 15 jest na świadectwie maturalnym. Kierunków studiów na liście ministerialnej jest blisko 800. Jak szkoła może przygotować do wyboru? Niech będzie, że niektóre się powtarzają. Dobra, niech ich będzie 400. Jak 13 czy 15 przedmiotów może przygotować do wyboru i do w ogóle wyobrażenia sobie tej rozbieżności, tych różnych zainteresowań, tych różnych talentów, które trzeba mieć, żeby te różne rzeczy studiować. Wszyscy byli dotychczas szkoleni na jedno kopyto.
Ja tak sobie myślę też, pani doktor, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak my zdawałyśmy maturę, no tak, no to już tyle będzie mniej więcej, to rzeczywiście był pierwszy wielki egzamin i to był jakiś stres, bo do tej pory tego nie robiliśmy. A teraz dzieciaki mają egzaminy, testy kompetencyjne, one są jakoś przyzwyczajone do tego stresu. Natomiast ta matura urosła do rangi jakiegoś egzaminu, który decyduje o naszym być albo nie być w życiu.
W naszych czasach jeszcze były egzaminy wstępne na studia.
To prawda.
Więc ranga matury była niższa. A teraz nie dość, że to ona decyduje o tym, na jakie studia się dostanę. Moim zdaniem jest to ogromny błąd, bo jednak wynik maturalny bardzo zależy od nastawienia szkoły. Są szkoły, które uważają, że będą dopingować uczniów w tym, że będą stawiać im bardzo niskie stopnie. Więc oni potem mają po prostu słabe wyniki na świadectwie. A inne szkoły przeciwnie, oceniają zupełnie inaczej. Więc może matura jest bardziej obiektywnym sposobem zmierzenia tego czegoś, co my uważamy, że jest wiedzą, ale urosło to, że jest świadectwo dojrzałości. Dobra, przedwojenne terminy. Jakiej dojrzałości? Przecież tych 15 przedmiotów, które uczeń się uczy, one nie reprezentują umiejętności potrzebnych w prawdziwym życiu. To są umiejętności potrzebne w szkole, przy jej programie, ale w prawdziwym życiu umiejętność działania zgodnie z pewnymi regułami życiowymi, komunikacji z innymi, pracy w zespole, pewnej punktualności, pomysłowości. Jest całe mnóstwo cech osobowościowych, które bardziej decydują o sukcesie życiowym niż piątka lub szóstka na maturze z danego przedmiotu. Która firma zatrudnia ludzi ze względu na ich skończone przedmioty maturalne? No, jeżeli człowiek po studiach zgłasza się do pracodawcy, mu do głowy nie przyjdzie go zapytać, jakie miał wyniki na maturze. Matura jest tylko potrzebna ten jeden raz, kiedy składamy papiery na studia.
No dobrze, ale jednak musimy przez ten egzamin przejść, albo chcemy, bo wcale nie musimy. Został nam ten miesiąc. Co robić? Pani doktor, co by pani poradziła? Jak wykorzystać to maksymalnie?
Ja myślę, że po pierwsze pomyślmy sobie, że jaki wynik osiągniemy na maturze, to będzie sukces. Dlatego, że jeżeli my ją zdamy, no świetnie. Jeżeli my nie zdamy jednego przedmiotu, no dobrze, w sierpniu będzie powtórka. To nie jest koniec świata. Jeżeli nie zdamy jej wcale, można ją powtarzać przez 5 kolejnych lat. I będziemy mieli czas się przygotować. Poza tym, jeżeli byśmy mieli, tu do rodziców też to apel, że gdyby dziecko nie zdało tej matury, miałoby to powtarzać w przyszłym roku, to nie jest tak, że trzymajcie go w domu i niech się uczy. Niech idzie do pracy. Niech pozna swoje talenty. Niech wie, ile warte są zarobione pieniądze. Niech wie, jakie ma możliwości bez tej matury i gdzie go zatrudnią, bo w coraz większej ilości prac wymagana jest matura, żeby w ogóle można było się tam zatrudnić i podjąć. Więc ona stanie się ważniejsza jako pewien klucz do innego świata. Więc może będzie motywować. A poza tym, im więcej człowiek ma czasu, tym mniej robi. To każdy wie z doświadczenia. Co w niedzielę jesteśmy w stanie zrobić. A w dzień, który wróciliśmy z pracy, to jeszcze na tym biegu mnóstwo rzeczy załatwimy po południu. Więc niech dziecko zdobywa doświadczenia, niech się uczy, gdyby nie zdało. I do następnego roku ono lepiej się przygotuje, jak będzie miało mniej czasu, a jeżeli chodzi o wybór studiów, będzie też lepiej wiedziało, jakie ma predyspozycje, co mu się w życiu podoba, a co mu się nie podoba. Może nie stracić 3 lat na źle wybranych studiach, żeby potem powiedzieć, nie, nie, socjologia, nie, jednak medycyna. Więc bardzo to jest może myślenie takie przeciwne, niż jesteśmy przyzwyczajeni, ale czasem taki rok przerwy może wyłącznie dobrze zrobić.
To może być taki prawdziwy egzamin dojrzałości.
To będzie taki naprawdę, nareszcie jest czas na dojrzewanie. Bo w szkole lekcje 45 minut, przerwa 10, tak samo u 7-latków, jak i u maturzystów. Natomiast bardzo ważne jest, jeszcze mamy miesiąc, to jest bardzo dużo czasu. W ciągu miesiąca można się niezwykle dużo nauczyć, szczególnie, że już bardzo dużo umiemy.
No właśnie, albo uświadomić sobie, jak dużo wiemy, bo my mamy taką pustkę w głowie. Ja sama pamiętam przed swoimi egzaminami, oj, nic nie umiem, nie zdam. Tak. Potem się okazuje, że to jak z szuflady czy z rękawa pewne wiadomości płyną. To gdzie one są, pani doktor?
No właśnie, dlatego też ważne jest od razu się nastawiać już teraz, że jak będę iść na egzamin, to jest piękny dzień w moim życiu. To będzie w ogóle bardzo ważny i piękny dzień, niezależnie od skutków tej matury, czy zdamy ją, czy nie zdam. Żeby się rozluźnić, żeby się uspokoić, żeby sobie myśleć o tym, zobaczcie, maj, nareszcie ciepło, pięknie, motylki fruwają, kasztany kwitną, ptaszki śpiewają, kwiatki wychodzą z trawy. A ja jestem wesoły, czy wesołasz, szczęście mnie ogarnia, idę sobie, pogwizduję, ręce w kieszeniach, wszystko umiem. A przynajmniej już więcej nie będę umieć. A szufladki mi się otwierają, są naoliwione i wyjdzie z nich ta wiedza, która będzie potrzebna. Żebyśmy nie w stresie tych szufladek nie zatrzasnęli, że potem nie będzie można ich wyjąć, bo mam cały czas biało przed oczami i ciemno w głowie. Tylko żeby właśnie wypływały te informacje często na egzaminie przy odpowiedniej ilości takiego drobnego stresu, bo w pierwszej chwili jest go bardzo dużo, a potem się człowiek uspokaja, to czasem wypływają informacje, które człowiek nawet nie wiedział, że je ma. Dlatego, że właśnie to się wszystko na oliwi, na tej adrenalinie dobrze chodzi i nastawmy się na to, że właśnie będzie dobrze. I co by nie było, to będzie dobrze.
No
z
tak,
tego dobrego coś
sobie
wyniknie.
Warto,
ale powtarzać,
jednak,
oczywiście,
jeżeli
że warto.
Powtarzać, to w jaki sposób? Jak to no zrobić, żebyśmy się też z kolei nie pogrążyli i nie przetrenowali w tym powtarzaniu?
Tak, tutaj pamiętajmy o tym, że potrzebujemy i dużo ruchu, i przytulnego miejsca do nauki. I że jeżeli jesteśmy wzrokowcami, okej, bardzo dużo bodźców wzrokowych. Jeżeli już wiemy, że jesteśmy ludźmi, którzy się uczą ze słuchu, starajmy się uczyć ze słuchu, by przesłuchiwać jakieś taśmy, jakieś teksty. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy bardzo dużo dotykają, starajmy się sprawdzać, zobaczyć, coś zmontować, obejrzeć, dotknąć, bo to dużo bardziej wzmacnia naszą pamięć. Poza tym, no ważne jest, żebyśmy jeszcze teraz sobie zorganizowali pracę i wybrali najlepsze dla nas techniki uczenia się. Jeżeli jesteśmy na tych lekcjach, uważajmy. Nie nośmy telefonu ze sobą albo wyłączajmy. Ja wiem, że to bardzo trudno, ale całe mnóstwo widzę młodzieży, która w trakcie, kiedy mogłaby korzystać, to coś właśnie robi na telefonie, kiedy rozwiązuje się jakieś zadanie z matematyki. No i umknęło. Kolejna szansa umknęła. Nie, to teraz już na to nie pozwólmy. Zróbmy dobry podział materiału. Zobacz, co już umiesz. Powtórz przed samą maturą najpierw to, co umiesz. To się szybko powtarza i daje dobre samopoczucie. No jakiejś części nie będziesz umieć. No. Mało osób umie 100%, a matura też nie trzeba zdać się na 100%, żeby ją zdać. No i jeszcze możemy mieć łód szczęścia, że może akurat pytania będą z tego materiału, który umiemy. Ich więcej, więc możemy też dobrze wypaść. Także nie przerażajmy się. Jeszcze tego się nie nauczyłam, procesu wielkopiecowego albo czegoś takiego. No może będzie proces wielkopiecowy, może nie, ale za to mnóstwo innych się nauczyłaś. Czyli patrzmy na to, co już zrobiliśmy, czego już dokonaliśmy. To już jest jakby koniec nauki, więc na pewno dużo umiemy i zwracajmy na to uwagę, jak bardzo dużo już umiemy. Sprawdźmy jeszcze, czy dobrze nam się uczy indywidualnie, z kimś w grupie, może jeszcze jakiś kurs miesięczny, szybki, taki powtórkowy, no to warto je znaleźć i warto się na tym skupić, jeżeli widzimy, że cały czas mieliśmy trudność, żeby sami się zmotywować do nauki, no to nie walczmy z sobą, no to znajdźmy inny sposób, żeby nam to pomogło.
warto do materiału, który powtarzamy, układać pytania, jakie mógłby ułożyć egzaminator. Próbujemy wejść w jego głowę i zupełnie inaczej podchodzimy do tego materiału, co innego z niego wyciągamy, jest fajna zabawa. A potem możemy komuś na przykład te pytania zadawać, albo ktoś nam. No i w ten sposób tworzy się zabawowy sposób powtarzania tego materiału.
Czyli każdy musi znaleźć sobie taką technikę, która mu jak najbardziej odpowiada, tak? Jeżeli ktoś lubi rozwiązywać testy, to niech rozwiązuje testy, a jak ktoś lubi się uczyć na przykład angielskiego z piosenek, to niech się uczy z piosenek, tak? Wtedy mu łatwiej do głowy to wejdzie.
Tak, pewnie tak, choć myślę, że na tym etapie to pewnie trzeba już powtórzyć tak pod takim kątem wyraźnie maturalnym, może trochę porozwiązywać testów i zobaczyć, których etapów, znaczy których części gramatyki nie umiemy i tam nikt nie używa w tych krajach, w których się tego języka używa, ale u nas na maturze zawsze jest. Zwykle Amerykanie nie są w stanie rozwiązać naszej matury i dostać tam chociażby czwórki z niej.
Mówią zdecydowanie lepiej od nas, takie mam poczucie.
Tak, tak, oni tam sobie świetnie radzą.
Bez tych wszystkich czasów?
Oni mają uproszczone, tak.
Żartujemy trochę, tak. Ale rzeczywiście u nas ta presja na taką drobiazgowość i tą detaliczność.
Znaczy, nierzeczywisty język, nieużywany język.
To prawda. Mhm.
Pamiętajmy, że to właśnie wspieranie zapamiętywania przez bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, żebyśmy sobie wyobrażali, mnóstwo pracowali na skojarzeniach i na wyobrażeniach. Wyobrażenia dowcipne, śmieszne, głupie. No takie, które do naszego nastroju w danym momencie pasują, ale dużo lepiej się zapamiętuje, jeżeli się zobaczy jakąś scenkę, jakiś filmik sobie w głowie człowiek wymyśli, wyświetli na dany temat. Można też innych pytać, jak oni zapamiętują. I czasem poddają bardzo dobre pomysły i to wtedy też jest dużo łatwiej. Pamiętajmy, żeby zawsze starać się zapamiętywać dobre emocje, które nam uczą, towarzyszą przy nauce. Możemy sobie jakoś zapisywać, na czymś postawić kropkę, że znowu jest mi przyjemnie, albo wrzucić kulkę papieru do słoja, ale było fajnie, tyle się dzisiaj nauczyłam. I też starać się jak najwięcej używać przy tym emocji, zaskoczenie, zdziwienie. Próby takie na przykład, czy Sienkiewicz jeździł autem? Gdzieś go umiejscawiamy, bo może lepiej pamiętamy, kiedy powstał pierwszy samochód, albo kiedy wymyślono kolej. I w ten sposób jakoś lepiej nam się tych wszystkich ludzi jest w stanie poukładać, jeżeli nam jest to potrzebne, w jakimś czasie historycznym. No, niektóre rzeczy trzeba niestety zakuć. I nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na czym polega zakuwanie, ale skoro są testy, to trzeba znać jakieś liczby. No i niekiedy trzeba po prostu je wkuć. No i wtedy to nie jest tak, że przeczytaliśmy i je rozpoznajemy, tylko jednak musimy to umieć powiedzieć z pamięci. I tyle razy powtarzamy, dopóki z pamięci tego nie będziemy w stanie sobie powiedzieć najlepiej jeszcze na głos. Bardzo ważne jest też, żebyśmy pamiętali, że to powtarzanie jest potrzebne, że przerwy są potrzebne, że nie wszystko jest tak zupełnie bez sensu, jeżeli chodzi o zalecenia, które nam się podaje, nawet jak jesteśmy zbuntowanymi młodymi, no bo pamięć działa tak mniej więcej jak trawa. Jak raz przejdziesz po trawie, to ona wstanie. Przejdziesz drugi raz, no to jakiś czas utrzyma się zagięta. Ale po 10 przejściach, to tam już jest wydeptana ścieżka i ona będzie potrzebowała czasu, żeby odrosnąć. Po kolejnych, to tam będziesz ubity trakt.
I tak jest z naszym mózgiem.
I tak, tak jest z naszą pamięcią.
Ta wiedza się tam ułoży.
Więc z pewną częstotliwością trzeba powtarzać, no bo już nawet przejdziemy 10 razy, ale przez 10 lat, no to ta trawa nawet nie zauważy, żebyśmy po niej chodzili. Jeżeli to jest raz za razem, no to dużo bardziej. Więc to powtarzanie jest ważne. I powtarzanie, pamiętajmy, my zapamiętujemy tylko to, co wzbudziło w nas emocje. Oprócz osób bezemocjonalnych, które lubią analityczne, faktograficzne, oni mają same piątki w szkole. Natomiast dla większości osób bardzo ważne jest, żeby dana informacja była pewnym wydarzeniem. Żeby ona nas zachwyciła. Jeśli musimy tam odróżnić mchy od porostów, no to zachwyćmy się tymi różnicami, a nie zakuwajmy mchy to, a porosty to. Tylko zobaczmy, aha, to jest takie. I w związku z tym, jak nałożymy emocje na to, czego się uczymy, to będzie dużo łatwiej nam się przyswajało.
Myślę, że jeszcze ważną, istotną rzeczą jest to, co robią rodzice przed maturą, bo czasami ten stres jest większy u nich niż u dzieci i przerzucają go na maturzystów.
No właśnie, my straszymy. My straszymy, nauczyciele straszą, szkoły straszy, jeszcze rodzice straszą. A tak jakby ten sam młody człowiek się wystarczająco nie bał. Jeszcze musi dźwigać te strachy tych wszystkich dookoła, więc ucieka od nauki, ucieka od matury, ucieka od myślenia o tym, bo to jest temat owiany wielkim strachem. Najwyższy czas, żeby zamiast mówić, ty nic nie umiesz, już nie masz czasu, nie zdążysz się nauczyć, nie zdasz tego egzaminu, wyjdziesz na głupka, złamiesz sobie przyszłość, całe życie będziesz żałować, że się tyle nie uczyłeś, inni pójdą na studia, a ty nie, wstyd dla rodziny, wstyd dla szkoły i tak dalej. To zamiast tego wszystkiego może byśmy mówili, wiesz więcej niż potrafisz. Twój umysł dojrzał. Masz mnóstwo informacji, możesz tworzyć skojarzenia. Masz dobrą wyobraźnię, możesz sobie wyobrazić różne rzeczy. Pójdziesz na maturę, spokojnie do niej podejdziesz. Na pewno przypomnisz sobie wszystko, co będzie ci potrzebne. Otworzą ci się te szufladki, o których nawet nie pamiętasz, że je masz. I będzie to bardzo miłe wydarzenie w twoim życiu. Jesteś mądrzejszy niż myślisz. Jesteś zdolniejszy niż ci się wydaje. I cały czas pakujmy w te dzieciaki dobrą wiarę w siebie. Dobre myśli o sobie.
A tak na zakończenie, czy tak było w przypadku pani doktor, kiedy pani podchodziła do matury?
Ja osobiście, ja raczej pamiętam maturę moich dzieci, bo ja nie pamiętam matury jako jakiegoś wielkiego takiego wydarzenia w życiu.
I stresu? Też nie?
Znaczy pamiętam, bo się strasznie długo nie uczyłam.
Ale poszło.
Pewnie.
Dobrze, to, ale teraz wbrew temu, co pani doktor wcześniej powiedziała, więc może nie kolportujmy tej wiadomości, że się pani zbyt dużo nie
dlatego,
uczyła.
Że, przed całą maturę, dlatego, że ze szkoły się wynosi mnóstwo informacji. Tylko my nie jesteśmy ich świadomi. I okazuje się, że te powtórki są łatwe, szybkie i przyjemne. No bo te informacje już gdzieś tam one są. Je tylko trzeba wydobyć, a one w głowie już są. W związku z tym to trochę inaczej ta matura też wyglądała niż dzisiaj.
To prawda. W każdym razie matura to rzeczywiście nie jest koniec świata. Wierzymy, że wszystkim pójdzie bardzo dobrze. Jakby ktoś miał niedosyt wiedzy, to zapraszamy do książki.
Egzaminy bez spiny. Wiesz więcej, potrafisz więcej niż ci się wydaje.
Autor?
Elżbieta Zubrzycka.
Mówiąca te słowa. Bardzo dziękuję pani doktor. Słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.